Dobry wieczór. W Polityce dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. W jakiej kondycji gospodarczej znajduje się obecnie Turcja? Jaka jest sytuacja prezydenta Erdoğana przed zbliżającymi się wyborami? Czego można się po Turcji spodziewać w dziedzinie polityki zagranicznej? O tym wszystkim już za chwilę w Polityce dla dorosłych. A gościem polityki dla dorosłych jest dziś pani Karolina Wanda Olszowska, historyk, turkolog, doktorantka na Wydziale Historycznym i Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynatorka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Dobry wieczór pani.
Dobry wieczór państwu.
No zacznijmy od sytuacji wewnętrznej w Turcji przed zbliżającymi się tam wyborami późną wiosną przyszłego roku. Szykuje się w Turcji jakaś duża zmiana? Czy za wcześnie w ogóle zgadywać?
Szykuje się ostra walka wyborcza, to na pewno. Dlatego, że pierwszy raz od dawna opozycja jest tak bardzo zjednoczona, co jest trudne, dlatego że mówimy o opozycji, która do siebie skrajnie nie pasuje. W sensie jakby w koalicję, w tym momencie mamy dwie koalicje oprócz tej rządowej, które i tak chcą iść w jakiś sposób razem do wyborów, w sensie na przykład prezydenckie, bo to będą wybory prezydenckie, parlamentarne. Więc na przykład przy prezydenckich...
A które najpierw? Czy jednocześnie?
Jednocześnie. I tutaj jakby obydwie koalicje te opozycyjne deklarują, że będą głosować w razie czego w wyborach prezydenckich na jednego kontrkandydata prezydenta Erdoğana. Więc opozycja jest bardzo zjednoczona, co może przynieść jej zwycięstwo w wyborach. Trudniej będzie z rządzeniem, dlatego że jednak to muszą być porozumienia, które czasami idą trochę w poprzek tego, co dane partie uznają jako swój punkt widzenia. Choćby ostatnio, kiedy partia kemalistowska, CHP, zadeklarowała, że jest za tym, żeby wprowadzić ustawę, która nie będzie zakazywać noszenia chust w miejscach publicznych. Chodzi o to, że w dalszym ciągu Turczynki, które chcą nosić chusty w miejscach publicznych, będą miały zagwarantowane, że będą to mogły robić nawet wtedy, kiedy AKP przegra. To jest tak naprawdę ukłon w stronę innych koalicjantów, którzy są dużo bardziej konserwatywni, bo ja przypomnę, że to kemaliści, czyli ta partia, która była partią Mustafy Kemala, jakby ściągnęli kobietą w cudzysłowie chusty z głów, oni wprowadzili laickość, ale jest to jakby ukłon w stronę koalicjantów, i ukłon w stronę tych wyborców, którzy jednak postrzegają te chusty w sposób pozytywny, w sensie są konserwatywni.
Też ukłon... A to w ogóle duża sprawa w Turcji jest?
Duża sprawa jest to w Turcji. To jest jakby rzecz, o którą się wiele rządów rozbiło w latach 80. i 90. To były jakby kwestia chust, czy kwestia miejsca religii w przestrzeni publicznej. To były rzeczy, które powracały między innymi w latach 90. i które doprowadziły do tego zwrotu, którym były wybory 2022, gdzie wybrała AKP. Jest to też o tyle ważne, dlatego że patrzymy się na to bardzo często przez pryzmat tego, co postrzegamy jako konserwatyzm i represję, ale tak naprawdę musimy sobie powiedzieć jasno, że odkąd dziewczynki i kobiety mogą kształcić się, chodzić do szkoły, studiować i pracować w chustach, to mamy parę set tysięcy dziewczynek, które poszło do szkoły albo nie przerwało edukacji. Więc tak naprawdę jest to dla nich szansa, żeby w przyszłości no, nie być takie podatne na przemoc ekonomiczną w momencie, kiedy nie mają wykształcenia, nie mogą iść do pracy i są całkowicie zależne od swoich ojców i mężów. To bardzo często są teraz prawniczki, są lekarki, one nie zawsze popierają prezydenta Erdoğana. Też sobie powiedzmy, że jest wiele konserwatywnych kobiet, które jakby chodzą ubrane tradycyjnie, ale deklarują, że one nie popierają polityki prezydenta Erdoğana, bo ona im się na przykład nie podoba właśnie przez dyskryminację kobiet. I tak naprawdę to jest dla nich szansa na to, żeby tak naprawdę mieć większą wolność. W sensie właśnie tą wolność ekonomiczną i móc samodzielnie żyć i samodzielnie podejmować wybory, no bo nikt ich nie może przymusić przez to, że nie mają jak zarabiać na życie.
Pani 2 miesiące temu była w Turcji, więc oprócz wiedzy fachowej, ale zapośredniczonej z rozmaitych źródeł, ma pani także własne świeże obserwacje dotyczące no również nastrojów społecznych. Co podpowiada pani intuicja na podstawie tych osobistych obserwacji? Przeciwko Erdoğanowi przemawia sytuacja gospodarcza, za chwilę jeszcze poproszę o kilka słów na ten temat, ale może są jakieś czynniki, które przemawiają za tym, że ocali głowę i fotel.
To jest skomplikowane. Tak, ja byłam w Turcji, byłam w Ankarze, dlatego Ankara jest takim specyficznym miejscem, które nie do końca oddaje jakby nastroje całego kraju. Jest to stolica przeniesiona przecież właśnie przez kemalistów. Jest takie miejsce dość laickie i tam też rządzi teraz burmistrz z CHP. Ale przede wszystkim widać duże zmęczenie sytuacją ekonomiczną. To jest taki w ogóle w Turcji w tym momencie temat numer jeden. Mówimy o inflacji we wrześniu 83% oficjalnie i prawie 190% nieoficjalnie. To widać po prostu w sklepach, tym bardziej, że teraz jakby część producentów wzięła się na taki sposób, że oni nie tyle podwyższają ceny, co zmniejszają ilość w opakowaniach tego, czego, co kupujemy. Więc jakby na pierwszy rzut oka może tego nie widać, ale Turcy to są duże rodziny bardzo często, więc dla nich no, jest to różnica. Tam jakby nawet w sklepie bardzo często są po prostu duże opakowania wielu rzeczy i to jakby było widać w ogóle przy zakupach, nawet przy kwestii nie wiem, oleju, który na początku roku wypłynął, że właśnie jego cena bardzo wzrosła. Tam było prawie o 200%.
A Turcy dużo smażą.
Bo dużo rzeczy się jakby gotuje na głębokim oleju. To jest coś, czego my trochę nie rozumiemy, dlatego, że jakby mamy inną kuchnię, więc na przykład, nie wiem, cukier, który no, u nas też był temat.
I dużo słodzą.
Jakby tam wszystko jest słodkie albo pikantne.
Słodkie i tłuste.
Tak, słodkie i tłuste. Jest jakby specyficzna kuchnia, bardzo dobra. Ja polecam taką typowo turecką, a nie taką, którą znamy z różnych miejsc w Europie.
Tak.
Ale no jakby tutaj też są specyficzne produkty podawane. Jak było święto ostatnie, to na przykład pojawiały się wywiady, w których ludzie mówili, że zamykali, to było święto ofiary, że zamykali drzwi balkonowe, ponieważ z ulicy niosły się zapachy mięsa i po prostu na to mięso nie stać. I to są jakby demonstracje, które są. One nie są na wielką skalę, w sensie pojawiają się w miastach w Turcji. Na przykład urzędników, którzy mówią, że co prawda podnieśli im pensję i to już któryś raz, ale to jest dalej dużo mniej niż inflacja.
Więc nie nadąża za inflacją.
Nie wystarcza na podstawowe potrzeby, w sensie nie wystarcza mi na opłacenie podstawowych rachunków. Więc jakby ja myślę, że to jest największy problem prezydenta Erdoğana, bo jakby z tym się nie wygra. W sensie w momencie, kiedy nie mamy chleba i nie stać nas na chleb, to jakby wszystkie inne problemy, między innymi międzynarodowe, odchodzą trochę na dalszy plan.
To jest potężna przeszkoda w reelekcji. A jakie ma atuty?
Atuty ma takie, że Turcy w tym momencie, jak widziałam właśnie sondaże, pozytywnie oceniają jego politykę zagraniczną niż oceniali na przykład parę miesięcy temu. Na tej zasadzie, że ta polityka porozumienia się mimo wszystko z sąsiadami, bo my jakby widzimy głównie Grecję w tym momencie jako eskalację.
Tam nie widać porozumienia.
Nie, ale tam jedni i drudzy grają trochę na takich nastrojach społecznych i nacjonalizmie. Ja widziałam świetną karykaturę wczoraj, to akurat odnosiło się do premiera Grecji, ale ona świetnie odnosi do jednej i do drugiej strony. Gdy dziennikarze zadają pytanie, a co z inflacją? I odpowiedzią jest Erdoğan. Więc jakby w drugą stronę może być odpowiedzią Grecja. Czy jak inflacja nam nie pasuje, zakryjmy to Grecją i to jakoś będzie społeczeństwo tutaj w tą stronę jakby pójdzie. Ale na innych frontach mamy dogadywanie się. Może nie tyle z sąsiadami, bo to nie są sąsiedzi, ale z krajami, z którymi przecież Turcja no, przez lata nie potrafiła się porozumieć. No, już nie mówię o Armenii na przykład, ale Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Egipt, sprzedawanie kolejnych dronów, czy choćby pojawiające się informacje o tym, że prezydent Erdoğan w końcu będzie rozmawiać z prezydentem Syrii. Takie informacje też są. Co prawda one w tym momencie jakby są dementowane, że przy odpowiednich warunkach, ale nie jest mówione, że nie ma takiej opcji w ogóle, tylko jest mówione, że prezydent Erdoğan jest otwarty na to, żeby prowadzić rozmowę. Jakby jest to potrzebne prezydentowi Erdoğanowi na potrzeby polityki wewnętrznej znowu, czyli kwestii uchodźców z Syrii, których jakby już teraz całe społeczeństwo prawie, że tam bez paru procent chce, żeby oni w tej sytuacji ekonomicznej po prostu wrócili do siebie. I to jest jeden z głównych tematów wyborczych, dlatego, że tutaj się różni pomysł na politykę.
Bo gdyby tu odniósł sukces, to mogły być z kolei dla niego bardzo poważne. I przekonanie, że no, jest mężem
jest w stanie,
stanu.
Tak, rozwiązać. Tym bardziej, że on się jakby teraz, no przecież po spotkaniu w Lwowie Turcja ogłosiła, że będzie prowadzić między innymi projekty odbudowy infrastruktury dla Ukrainy. Czy dalej wracamy do tematu fabryki Bayraktarów na Ukrainie.
Mamy w ostatnim czasie do czynienia z nasileniem wojny rosyjsko-ukraińskiej.
Szczególnie w tym tygodniu.
I ja pamiętam także z naszych rozmów, że w swoim czasie prezydent Erdoğan bardzo był aktywny w próbach przekonania no i własnej publiczności i świata, że on ma ambicje i możliwości doprowadzenia do pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. No, nic z tego póki co nie wyszło, ale pytanie, czy w dalszym ciągu ta retoryka, że Turcja może tutaj coś konstruktywnego zdziałać, jest kontynuowana?
Jest kontynuowana, tym bardziej, że Turcja podnosi te momenty, w których uzyska sukces, czyli na przykład umowa zbożowa.
Możliwość morskiego eksportu ukraińskiego zboża.
Tak, ukraińskiego i rosyjskiego, no bo to były dwie umowy, ale w każdym razie większość tego zboża kupuje Turcja. Ona go później jakby albo sprzedaje, albo oddaje krajom trzeciego świata między innymi, co jakby zwiększa jej soft power tak naprawdę w tych miejscach. Ale jakby dlaczego tak jest?
Wobec też groźby głodu bardzo zwiększa nawet.
Bardzo zwiększa, też wobec groźby migracji. No jakby umówmy się, tak, że Turcji bardzo zależy na tym, żeby kolejna fala migrantów do niej nie doszła. Bo to, że ona później może ją puścić dalej, to jest jeszcze inna rozmowa, ale to, że jakby Turcja będzie miejscem, przez które będzie ta fala przechodzić, no to też nie da się tego ukryć. Więc jej bardzo leży również na tym, żeby do tego nie doszło. Argumentem tego, że to Turcja kupuje to zboże, jest to, że Rosja nie zbombarduje statków, które przywożą zboże, które kupuje Turcja, która jest neutralna, ponieważ no, mogłoby to doprowadzić do konfliktu z Turcją. Więc no, jakby to działa, przynajmniej w tym momencie. Też Turcja podnosi to, że na jej terytorium teraz przebywają żołnierze, między innymi dowódcy Azowstalu, którzy zostali wypuszczeni z niewoli rosyjskiej, ale mogą przebywać w Turcji, nie mogą w tym momencie do końca wojny wrócić na Ukrainę. I ostatnio właśnie były nagrania, jak przyjechały do nich rodziny, żeby się z nimi spotkać. Więc no były to takie, no łapiące za serce obrazki. Więc jakby tutaj pewne sukcesy ma. To jakby może nie są sukcesy na miarę zakończenia wojny jakkolwiek, ale są to sukcesy, którym innym też się nie udawały. To jest chyba rzecz godna podkreślenia, że no jednak Turcja mogła być tutaj jakimkolwiek mediatorem, bo ja nie wiem, czy jest inny kraj w tym momencie, którym udało się wynegocjować. Na przykład choćby to, że na jej terytorium przebywają jeńcy, którzy jakby zostali uwolnieni i tam mogą choćby trafić do szpitali, mieć rehabilitację, czy spotkać się z rodzinami. Na pewno Turcja bardzo chce. Jakby w tej sytuacji, która jest, nie jest w stanie za dużo wynegocjować, tym bardziej, że jakby cały czas stara się balansować między stronami, co też nie wychodzi na jej korzyść.
No, w ramach tego balansowania właśnie we wrześniu prezydent Erdoğan powiedział, że polityka Zachodu, unikał nazwania po imieniu krajów, o które chodziło, jest wobec Rosji prowokacyjna, czyli że Zachód niejako utwardza stanowisko Rosji i prowokuje do eskalacji. No nie wiem, jak to zostało odebrane przez partnerów w NATO i o co tak naprawdę chodziło. Ja wiem, że prezydent Erdoğan tak gra często taką retoryką, która ma pozwolić mu właśnie łapać
balans. Ale jest to tyle niebezpieczne, że tureckie społeczeństwo również zaczyna w takie rzeczy wierzyć. I to pokazują nam sondaże. W sensie on to mówi na potrzeby polityki zewnętrznej, na potrzeby polityki wewnętrznej, gdzie w sondażach pokazują, że Turcy oceniają, że tej wojnie tak samo winny jest Zachód, jak i Rosja, że Turcy w ogóle oceniają to, że boją się na przykład krajów Europy Zachodniej, ponieważ to one chcą rozebrać Turcję, jak kiedyś Imperium Osmańskie. Pojawia się taka retoryka i ona jest niestety dość częsta. Pojawiły się ostatnio nagłówki, które właśnie mówiły o tym, że po tym, co dzieje się w Grecji, czyli między innymi po tych zbrojeniach na wyspach w pobliżu Turcji, Stany Zjednoczone planują atak na Turcję. To jest retoryka, która może wydawać się śmieszna i jakby czytając to,
nawet,
możemy się...
W stosunku do kraju członka NATO, nawet brzmiąca fantastycznie.
Tak, tylko że jakby no niestety wiąże się to...
Ale trafia na jakiś grunt.
Trafia na jakiś grunt. Na grunt powiedzmy z jednej strony zagrożenia, z drugiej strony na grunt tego, że Turcy mimo wszystko mają bardzo duży kompleks Europy Zachodniej. I może oni się do tego nie przyznają, bo mówią, że oni wcale nie chcą do Unii Europejskiej, ale tak naprawdę widać ten kompleks, choćby w podchodzeniu do osób przyjeżdżających z Europy. Wierzą temu, co czytają, wierzą temu, co oglądają w telewizji, ponieważ mówimy o krajach, w których no 90% powiedzmy procent mediów jest w rękach albo prezydenta Erdoğana, albo instytucji związanych z prezydentem, albo z partią rządzącą. Więc tam przekaz jest jeden. Oczywiście jakby patrząc się na historię, Turcja ma powody nieraz czuć się dyskryminowana i czuć się jako gorszy sojusznik w pakcie, bo tutaj jakby bezsprzecznie były takie momenty w historii, kiedy tak było, ale też teraz jest to jakby ostra retoryka, która no jakby ona działa z jednej strony na Turków, co jest niebezpieczne, z drugiej strony też popatrzmy na to, jak naciski ze strony na przykład Stanów Zjednoczonych działają na decyzje tureckie, bo o tym też zapominamy, że na przykład w momencie, kiedy Turcja stwierdziła, że będzie uznawać między innymi w bankach i w hotelach tą system płatności MIR, w momencie, kiedy pojawiły się informacje o tym, że Stany Zjednoczone wyciągną z tego powodu konsekwencje. Kolejne banki zaczęły odchodzić tureckie od uznawania tej płatności i hotele się od razu zaczęły wycofywać, kiedy usłyszały o sankcjach. Więc to też działa, w sensie politykę turecką bardzo często działa taka polityka kija i marchewki. Na zasadzie zachęćmy, pokażmy, że mamy dobrą wolę, bo to jest potrzebne między innymi na politykę wewnętrzną, ale też w momencie, kiedy Turcji się zaczyna wydawać, że jest za ważna i za istotna, to już pokażmy, że jesteśmy w stanie wyciągnąć konsekwencje, ekonomiczne konsekwencje w tym momencie są najbardziej skuteczne. Tym bardziej, że nie ukrywajmy, Rosja nie jest w stanie ekonomicznie Turcji pomóc. Tym bardziej, że nawet ta budowa tej elektrowni jądrowej, która przecież Rosjanie mieli ją budować, nawet rosyjskie firmy tam były, w tym momencie jest zatrzymana. Trochę nie wiadomo z jakich powodów, ale no teraz nic się nie dzieje. Więc też to pokazuje właśnie strach przed odpowiedzią Zachodu, które można wykorzystać. Tym bardziej, że Turcja jest ważna dla Rosji głównie z tego powodu, że jest w NATO. W momencie, kiedy w NATO nie była, nie miałaby wpływu na ewentualnie jakieś rozprężenie czy szkodzenie temu sojuszowi, będąc w nim, no to jakby już nie jest potrzebna, no bo to, co jest najważniejsze...
Tak, nie miałaby takiego ciężaru gatunkowego. Tak. Na koniec jeszcze jedna kwestia dotycząca spraw Paktu Północnoatlantyckiego. Jakiś czas temu wydawało się, już w Polsce tak przynajmniej myśleliśmy, że obiekcje Turcji wobec przyjęcia do NATO Szwecji i Finlandii to już się udało jakoś przezwyciężyć. No ale podobno jednak się tak do końca nie udało, choć czytałem gdzieś, że nawet Szwedzi, to jak dla nich to, musiał to być dla nich szok w ogóle, bo się zgodzili na ekstradycję, notabene kryminalisty. No ale generalnie byli, uważali, że nie można dokonywać ekstradycji do Turcji. A tutaj Erdoğan mówi, no w dalszym ciągu chronicie terrorystów u siebie, ja się nie zgodzę na wasz akces do NATO.
Czy to było do przewidzenia? Czy ja pamiętam w momencie, kiedy ta pierwsza zgoda zapadła, jak właśnie były takie bardzo, no że teraz już będzie łatwo. I pamiętam właśnie tweeta od jednego z analityków, który napisał, no ale przecież jeszcze trzeba to ratyfikować, więc nie cieszmy się. I to był taki pierwszy głos rozsądku. I jakby to było do przewidzenia, że Turcja będzie wykorzystywać ten czas po to, żeby wynegocjować dla siebie jak najwięcej. Bo to, co zostało wynegocjowane wcześniej, to przecież były tylko założenia tego, co zrobią poszczególne państwa. Ja myślę, że i tak jak byłam wtedy przekonana, że Turcja się zgodzi, tak teraz jestem przekonana, że Turcja się zgodzi, tylko tak jak wtedy została zachęcona między innymi przez Stany Zjednoczone, zachęcona no jakby tutaj w cudzysłowie pewnym.
Bo to jest no i przez pewne deklaracje ustępstw i Finlandii, tak, i Szwecji.
Ale no teraz pytanie, na ile te ustępstwa są wprowadzone? Wiem, że zniesiono embargo na broń i wiem, że Turcja w tym momencie dość głośno mówi o tym, że ona jest w stanie w tym momencie podpisać Finlandię. Że jakby ona chce rozdzielić Finlandię od Szwecji i Finlandię może jakby tutaj ratyfikować od razu. Tym bardziej, że to jakby głównie Szwecja od samego początku była problemem.
Ona była, tak, to prawda, od początku była większym problemem.
Tutaj zniesiono embargo na broń, no ale no ta ekstradycja, jakby problem jest troszkę taki, że no ciężko zrobić ekstradycję do Turcji, w której stan wolności, praw obywatelskich jest jaki jest, ale z drugiej strony też słusznie nieraz się oburzają Turcy, że tą samą osobę, która na przykład jest kryminalistą, ona jest ekstradowana do Stanów Zjednoczonych na przykład, do Turcji nie, mimo tego, że Turcja wystąpiła pierwsza. Więc jakby mi się wydaje, że tutaj jednak trzeba by było rozdzielić tych, którzy faktycznie mają zarzuty kryminalne, od tych, którzy faktycznie ich nie mają, jest to typowo polityczne i nie ma podstaw. Ale myślę, że przy rozmowach i przy jakby dobrej woli państw trzecich, no bo tutaj głównie chodzi o Stany Zjednoczone, Turcja się zgodzi, tylko będzie negocjowała tak długo, jak będzie w stanie, po pierwsze, żeby jak najwięcej siebie wynegocjować, po drugie, żeby znowu prezydent Erdoğan pokazał swojemu społeczeństwu, że on stoi na straży praw, które mają Turcy. Dlatego, że tutaj a propos właśnie tych negocjacji, w Turcji pojawiły się jeszcze inne głosy, już pomijając Szwecję i Finlandię, ale na przykład tego, że wiz do Unii Europejskiej nie dostają, większość wiz jest odrzucana tureckich, a nawet na przykład dziennikarze, którzy wcale nie są prorządowi, którzy na przykład znali, bo to byłby przykład dziennikarza, który zna francuski i w ogóle studiował we Francji, chciał dostać wizę do Francji i jej nie dostał. I właśnie to jest często podnoszone, że Turcy i Unia Europejska nie działają na podobnych prawach. W sensie, że o ile Unia Europejska czy Zachód, szeroko pojęty, wymaga od Turcji pewne rzeczy, to kiedy idziemy w drugą stronę i to Turcy na przykład chcieliby uzyskać wizę do Unii Europejskiej, to już jakby większość ich wniosków jest odrzucania, nawet właśnie w przypadkach osoby, która jest dziennikarzem, zna francuski, nie jest związana z rządem. Więc to są rzeczy, które na pewno prezydent Erdoğan będzie próbować pokazać jako walkę o prawa Turków również właśnie w kontekście Zachodu.
I z całą pewnością jakieś punkty poparcia w ten sposób zarobi. To już na pewno ostatnie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Coś nowego w relacjach polsko-tureckich?
Nie.
Prócz udanej wizyty pani w Turcji.
Tak, prócz mojej udanej wizyty w Turcji nie. Nic nowego nie. Te relacje są dobre. W sensie one po prostu też nie mają podstaw, żeby być złe, więc raczej jest to po prostu kooperacja, interesy ekonomiczne, no Bayraktar, gdzie jakaś pierwsza transza już powoli ma do nas przychodzić. Więc w tym momencie jakby nie ma nic nowego. Tu jest stabilnie i przyjaźnie.
I tak udała nam się przynajmniej optymistyczna puenta, a za dużo optymizmu ostatnio w sprawach międzynarodowych nie ma. To wszystko na dziś. Gościem Polityki dla Dorosłych była pani Karolina Wanda Olszowska, historyk, turkolog, doktorantka na Wydziale Historycznym i Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynatorka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Bardzo pani dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.